7 minut po godzinie 19, trochę nas nie było, ale już jesteśmy z powrotem, czyli ekipa audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Program realizuje Jarosław Pachczyński, przy mikrofonach
Dawid Cytrowski
i Wojciech Bernard. W tej godzinie wrócimy znów do wydarzeń na ligowych parkietach, ale przede wszystkim na ligowych torach, bo dzisiaj dobry dzień, miejmy nadzieję, dla sympatyków wielkopolskiego Speedwaya. Mówić będziemy także o zapasach i jeździectwie. Nie zabraknie powrotu do piłki nożnej w ramach magazynu Wielkopolskie Gole. Tam nie tylko komplet rezultatów niższych klas rozgrywkowych, ale sprawdzimy również, jak wielkopolski futbol radzi sobie w czasach pandemii koronawirusa. Proszę zostać z nami do godziny 20.
Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś w Gdańsku z Włochami w meczu trzeciej kolejki Ligi Narodów. Początek o 20:45. Cztery medale zdobyli reprezentanci Polski podczas finałowego dnia wioślarskich Mistrzostw Europy w Poznaniu. Srebro wywalczył skifista Nathan Węgrzycki-Szymczyk, który przegrał jedynie z Duńczykiem Sverrim Nielsenem. Po brąz sięgały czwórka podwójna pań w składzie Katarzyna Boruch, Marta Wieliczko, Agnieszka Kobus-Zawojska i Katarzyna Zilman. Czwórka bez sternika panów Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Marcin Brzeziński, Michał Szpakowski, a także para wioślarzy Jolanta Majka i Michał Gadowski w rywalizacji mieszanych dwójek podwójnych. Hiszpan Rafael Nadal wygrał tenisowy wielkoszlemowy turniej French Open. W wielkim finale pokonał Serba Nowaka Dziokowicza 6-2 i 7-5. To dla niego już 13 tytuł na tej paryskiej mączce. Portugalczyk Ruben Guerreiro z ekipy Education First wygrał 9 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Na 11 pozycji do mety dojechał Rafał Majka. Liderem pozostał inny Portugalczyk João Almeida, a Majka jest 10. Brytyjczyk Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Góry Eiffel, 11 rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Dla zawodnika Mercedesa był to zarazem 91 triumf w karierze. Hamilton wyrównał tym samym rekord liczby zwycięstw w wyścigach o Grand Prix należący dotychczas do Niemca Michaela Schumachera. Drugie miejsce na niemieckim torze Nürburgring zajął Holender Max Verstappen, a podium uzupełnił Australijczyk Daniel Ricciardo. Koszykarki Enea ZS-u Poznań wygrały na wyjeździe z GTK Gdynia 79-60 w meczu trzeciej kolejki Energia Basket Ligi. To druga wygrana podopiecznych Grzegorza Zielińskiego w tym sezonie. 17 punktów dla poznańskiej drużyny rzuciła Serbka Jovana Powicz. O 19:15 na stadionie imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie rozpocznie się rewanżowy mecz finału żużlowej PGE Ekstraligi. Fogołnia podejmować będzie Stal Gorzów Wielkopolski. Przypomnę, że w pierwszym spotkaniu leszczynianie minimalnie przegrali 44-46. Brązowy medal wywalczyła drużyna Betardu Sparty Wrocław, która dziś pokonała Falubas Zielona Góra 50-40, odrabiając 5-punktową stratę z pierwszego spotkania.
I o żużlu będziemy mówić na naszej antenie już za kilka minut po pierwszej piosence w drugiej godzinie audycji w sportowym rytmie.
Stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu, non ci sei, e mi sto spogliando tu, quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, ma va là, che lo sai, mi sta da vicino tu, sei più bella che mai. Facci da un minuto tu, non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu, chi mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone canterò. sai, mica tu, una saponetta che scivolando non c'è, e mica d'amore tu, hai bisogno di me, che ti ossigeno di più, e mica non sei tu, un miraggio ma sei tu.
Żużlowych torach z Radiem Poznań.
Ryk silników. Już za chwilę będą zapewne słyszeć kibice na stadionie imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie, gdzie kwadrans po godzinie 19 zaplanowano rewanżowe spotkanie Mistrzostw Polski. Mecz na szczycie Ekstraligi. Broniący tytułu żużlowcy Fogo Unii podejmować będą drużynę Stali Gorzów. To drugie starcie tych ekip w przeciągu 3 dni, bowiem pierwsze spotkanie na torze w Gorzowie rozegrane zostało w miniony piątek.
I tam zwycięstwo gospodarzy 46-44, ale długi czas wszystko wyglądało na to, że to jednak leszczyńskie Byki z Gorzowa wyjadą starczą, bo w pewnym momencie prowadzili już 8 punktami i to na 3 biegi przed końcem. Ostatnie 3 biegi jednak leszczynianie przegrali 4-14, no i ostatecznie 46-44, ale ta strata, myślę, absolutnie dziś w Lesznie do odrobienia.
Gospodarzy do wygranej w piątek poprowadził Bartosz Zmarzlik. Nasz mistrz świata przywiózł wówczas do mety 16 punktów, a najskuteczniejszym zawodnikiem w ekipie Unii był Janusz Kołodziej. Na jego koncie 12 punktów. Start meczu w Lesznie rewanżowego. Już niebawem zerkamy na składy. W ekipie gospodarzy Emil Sajfudinow, Janusz Kołodziej, Bartosz Smektała, Jamon Lindsay, Piotr Pawlicki, Szymon Schlauderbach, Dominik Kubera i Kacper Pludra. Po drugiej stronie Krzysztof Kasprzak, Jack Holder, Szymon Woźniak, Bartosz Zmarzlik, Anders Thompson, Rafał Karczmasz, Wiktor Jasiński i Kamil Pytlewski. Trzymamy kciuki za kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Polski ekipy z Leszna.
Wiemy już także, że brązowy medal wywalczyła drużyna Betardu Sparty Wrocław, która dziś pokonała Falubas Zielona Góra 50-40, odrabiając 5-punktową stratę z pierwszego spotkania, bowiem w piątek w tym niepełnym meczu zielonogórzanie wygrali 37-32. Żużlowe ostatki w pierwszej lidze, 2 zaległe spotkania. Kolejarz Opole wygrał z Żetem Rzeszów 64-26. Z kolei dzisiaj Polonia Bydgoszcz pokonała Arget Malese Teżet Ostrowie 58-31.
Nie było problemów z rozegraniem 3 spotkań na torach drugiej ligi żużlowej. Już 2 dni temu zespół Spechaus PSŻ Poznań przegrał na wyjeździe z niemieckimi Wolfe Wittstock 39-51. Wczoraj po 8 biegach przerwano ze względu na opady deszczu spotkanie w Rawiczu, gdzie zespół Kolejorza podejmował Wilki Krosno i być może dobrze przerwano, bo Rawiczanie radzili sobie fatalnie. Ostatecznie ulegli w tym spotkaniu po 8 biegach 16-32. Dzisiaj ostatnie spotkanie tej serii. Kolejarz Opole wygrał wysoko z Żetem Rzeszów 64-26.
Kwadrans po 19. Chwila muzycznego oddechu, a później mówić będziemy m.in. o siatkówce.
When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. years, and I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. Sell clothes, one works down by the coast, one had two kids but lives alone, one's brother overdosed, one's already on his second wife, one's just barely getting by, but these people raised me and I can't wait to go home. And now I'm on my own. I still remember these old country lanes when we did not know the answers, and I miss the way you make me feel. It's real when we watch the sunset over Castle on the Hill.
Radio Poznań pod siatką.
Wracamy do wydarzeń ligowych. Niestety koronawirus rozdaje także karty na parkietach siatkarskiej Tauron Ligi Kobiet. Już w ubiegłym tygodniu informowaliśmy o przypadkach zakażenia koronawirusem w ekipie NA i PTPS-u Piła. Podczas tego weekendu m.in. z tego powodu przełożone spotkanie Pilanek z ekipą Wolej Wrocław. To nie jedyny taki przypadek na parkietach Ekstraklasy Pań. Radomka Radom miała grać w Łodzi z Budowlanymi. To spotkanie również zostało przełożone. Tylko dwa mecze podczas tego weekendu za nami. Łódzki Klub Sportowy wygrał z Pałacem Bydgoszczy 3-1, a Developers Rzeszów pokonał Legionowie 3-0. Jutro o godzinie 20.30 spotkanie Jokera Świecie z Energą MKS-em Kalisz. A na parkietach pierwszej ligi mieliśmy okazję oglądać przed własną publicznością zespół NA Energetyka Poznań, który podejmował drużynę SMS-u PZPS Szczyrk.
Dość wysoka porażka Energetyka Poznań we własnej sali z SMS-em Szczyrk 0-3, trener Poznań Janek Marcin Patyk.
Dzisiaj byliśmy słabsi od zespołu ze Szczyrku. Nie uważam, że jesteśmy ogólnie słabszym zespołem, ale dzisiaj zagraliśmy słabiej. Tak naprawdę w każdym secie mieliśmy swoje szanse. W pierwszym mieliśmy znaczną przewagę, W drugim też prowadziliśmy, w trzecim byliśmy na równo, potem jak stanęliśmy w jednym ustawieniu, tak nie mogliśmy z tego wyjść, potem końcówkę goniliśmy i już nie dogoniliśmy tego.
Mówi pan o tym, że dzisiaj byliśmy drużyną słabszą, początek pierwszego seta, większa część tego pierwszego seta jednak na to nie wskazywało, wydawało się, że to jest rywal jak najbardziej w waszym zasięgu, to raz, a dwa, że ten set też wydawał się już być, no nie chcę powiedzieć rozstrzygnięty, ale powoli gdzieś się pański zespół zaczynał go przychylać na swoją stronę.
Prowadziliśmy bodajże plus 6 czy plus 7 punktów, już nie pamiętam dokładnie ile było, ale no, taką końcówkę gdzieś tam należy dowieść do końca. My do tego nie dowieźliśmy do końca. Zawsze można powiedzieć, że byłoby inaczej, gdybyśmy pierwszy set dograli do końca i gdzieś tam wyszli na prowadzenie 1-0.
Trochę płaci się Frycowy za brak doświadczenia, bo tutaj jest sporo młodych dziewczyn.
Nie, myślę, że żadnego Frycowego nie płacimy. No, mamy nowy zespół, trenujemy cały czas. Ja wiem, że nas stać na dobrą grę i potrafimy dobrze grać, więc gdzieś tam powinniśmy spokojnie z tego wyjść trenując i poprawić tą grę, wyciągnąć wnioski, czemu nie wychodzimy zwycięsko z seta gdzieś tam, który jest prawie że na wyciągnięcie ręki.
Kapitan poznanianek Klaudia Świstek.
Ja myślę, że no jednym słowem powiem, że ten mecz był w naszym wykonaniu po prostu zły, więc nie miałyśmy jakiegoś elementu, którego mogłybyśmy się przyczepić i zagrałyśmy złe spotkanie.
Tak się zastanawiam, czy decydująca nie była pierwsza partia, w której wydawało się, że macie ją pod kontrolą, że pewnie zmierzacie do tego, żeby ją rozstrzygnąć na swoją korzyść i gdzieś ta wysoka przewaga trochę was chyba uśpiła.
Tak, na pewno musimy być konsekwentne w tym, co robimy. Jeżeli miałyśmy, było bodajże 18-14, potem nagle stanęłyśmy, więc no szkoda, nie możemy robić takich przestojów w żadnym ustawieniu, także no trzeba wyciągnąć wnioski i to poprawić, bo inaczej będzie ciężko.
Ale coś w tym jest, że własna sala to niekoniecznie wam sprzyja, czy to jeszcze za daleko idące wnioski? No bo dwa mecze w tym sezonie tutaj w Citizenie, oba te mecze przegrane.
Nie, ja na pewno myślę, że to nie jest kwestia sali, tylko po prostu nasze gdzieś tam gry. No, my po prostu też gdzieś tam się poznajemy i to są początki. No, jesteśmy nowym zespołem, także to niestety jeszcze nie wygląda tak, jak powinno, ale dążymy do tego, żeby w końcu było dobrze.
I oby dobrze było jak najszybciej, bo wczoraj wysoka porażka Energetyka Poznań z SMS-em Szczyrk 0-3 w setach do 24, 21 i 23. W pozostałych spotkaniach tej pierwszej ligi kobiet Sampajda Jarosław wygrał po tiebreaku z Olimpią Jawor. Solna Wieliczka przegrała z Płomieniem Sosnowiec 2-3. 2-3 także porażka ZS-u Politechniki Śląskiej Gliwice z Nosirem Nowy Dwór Mazowiecki. Stal Mielec 3-0 wygrał z Częstochowianką Częstochowa, natomiast PWSZ Tarnów także 3-0 pokonał Karpaty Krosno.
W trzeciej kolejce pierwszej ligi, przepraszam, drugiej ligi, ale w grupie pierwszej siatkarek tylko dwa mecze za nami. UKS ZSMS Poznań wygrał z SMS-em Police 3-2, a Sokół Mogilno zwyciężył AZS UMK Toruń 3-0. Dwa spotkania Wieżycy Stężyca z Szamotolaninem oraz Gdańsk z rezerwami Pałacu Bydgoszcz odbędą się 15 października, natomiast mecz rezerw Energetyka Poznań z APS-em Rumia rozegrany zostanie 29 listopada.
Grupa trzecia, drugi Ligi Kobiet. Tutaj nasz wielkopolski jedynak rezerwy MKS-u Kalisz w tej kolejce akurat pauzowały, natomiast w trzech spotkaniach, które udało się rozegrać, Chełmiec Wałbrzych przegrał z jedynką Siewierz 0-3, Sobieski Oława uległ Łaskowi Łask 1-3, a NTSK Nysa wygrał z Wolej Świdnic 3-0.
Teraz siatkarze, pierwsza liga, zespół Krispolu Września podczas tego weekendu nie rywalizował o punkty, bowiem jego wyjazdowy mecz z Politechniką Lublin został przełożony. Rozegrano trzy spotkania w ramach tej serii. Norwid Częstochowa wygrał z Zaksą Strzelce Opolskie 3-1, Bas Białystok uległ Gwardii Wrocław 0-3, a Awia Świdnik zwyciężyła Lechię Tomaszów Mazowiecki 3-1.
Druga liga siatkarzy, tutaj przełożono mecze Orła Międzyrzecz z Energetykiem Poznań, natomiast udało się rozegrać m.in. derby wielkopolski. SPS Konspol Słupca przegrał z Wilkami Wilczyn 0-3, z kolei Noteć Czarnków pokonała 3-0 SMS Police. W pozostałych spotkaniach Trefl Lemborg pokonał SKS Gorzów Wielkopolski 3-1, a Stoczniowiec Gdańsk wygrał 3-0 z Błyskawicą Szczecin.
Na siatkarskich parkietach zmagania o punkty trwają już od 3 tygodni, a po raz pierwszy w ramach tego weekendu ruszyli do takiej walki piłkarze Wodni z Poznania. Ich rywalem na inaugurację nowego sezonu na basenie Term Maltańskich był łódzki Neptun.
Kapitalna inauguracja nowego sezonu Ekstraklasy Waterpolistów w wykonaniu Box Logistics Waterpolo Poznań. 28-6 w pierwszym meczu z Neptunem Łódź, grający prezes klubu Tomasz Różycki. taki sparing trochę wam wyszedł z tej inauguracji.
Tak, może nie do końca. No, poważnie podeszliśmy do przygotowań przed sezonem. To Beniaminek, drużyna Neptuna Łódź Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Zagrali wszyscy nasi zawodnicy, łącznie z naszymi wychowankami. Talny mecz kilku tu moich chłopaków. Już nie będę każdego wymieniał, ale zadowolony jestem ze wszystkich. Dobry wynik, dobry mecz. Szykujemy się naprawdę do tych najważniejszych meczy, które będą na koniec rundy tej wstępnej. To są mecze z Ostrowcem Świętokrzyskim za 6 tygodni, za 8 tygodni z drużyną z Bytomia, drużyną mistrza Polski, więc chcemy awansować do grupy finałowej, do pierwszej czwórki, no a żeby to zrobić, musimy zająć jedną z dwóch najwyższych lokat w naszej grupie.
Przy takim wyniku, bo w zasadzie od pierwszych chwil tego spotkania tutaj wyraźna przewaga i bramkowa, i także jeśli chodzi o obraz gry, nie pojawiło się jakieś rozluźnienie, nie pojawiły się takie myśli, że tak czy siak, to my dzisiaj wygramy tutaj?
Nie, jesteśmy bardzo stęsknieni za grą. Nie było nas w basenie, przeszło 6 miesięcy, poprzedni sezon tak dziwnie zakończony. W tym momencie cieszymy się grą, widać to było na tym spotkaniu. Mam nadzieję, że jutro powtórzymy wynik i będziemy dalej ciężko trenować i liczyć na to, że baseny nie będą pozamykane.
No właśnie, czyli plan na niedzielę jest taki, żeby może jeszcze troszkę poprawić wynikowo i jeszcze wyżej wygrać.
Nie, tutaj graliśmy bardzo mądrze taktycznie, dobrze w obronie, więc tutaj te naszczelane bramki to tak naprawdę nie są aż tak ważne. No liczy się to, że mamy dobrą atmosferę w drużynie, jeden za drugiego walczy, wraca, dużo uśmiechów wśród moich zawodników i to jest najważniejsze.
Bo liczy się sport i dobra zabawa, jak to mówią. Wczoraj wysokie zwycięstwo 28-6, Waterpolo Poznań z Neptunem Łódź, a dzisiaj także wygrana w drugim spotkaniu poznaniacy pokonali Łodzian 19-8.
Hokejowe Radio Poznań.
Za nami piąta kolejka Superligi hokeistów na trawie z pewnymi problemami. Już informowaliśmy wcześniej o problemach obiektów Politechniki na poznańskim Piotrowie w związku z zakażeniem koronawirusem. Między innymi z tego powodu mecz AZS-u Politechniki Poznańskiej ze startem Gniezno został ostatecznie przeniesiony do Gniezna i to właśnie tam obie ekipy ze sobą zagrały. Start pokonał Politechnikę 3-1, remisując do przerwy 0-0. W pozostałych meczach tej piątej kolejki AZS WF Poznań uległ Pomorzaninom Witoruń 0-4, LKS Gąsawa wygrał z LKS-em Rogowo 3-0, a poznańska Warta przegrała z Grunwaldem Poznań 2-6.
Minuta pozostaje do wpół do ósmej, 3 minuty muzycznego oddechu, a później mówić będziemy o ostatniej w tym roku rundzie wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski na torze Poznań.
Tell me, baby, just go ahead now. And if you it now, princess, princess who adore you. Just go ahead now, one has diamonds in his pockets, and that's our friend now. This one who wants to buy you rockets, ain't it his head now? Marry him or marry me, I'm the one to let me live, but can't you see? I ain't got no bitch or family tree, but I know what a prince and lover ought to be. I know what a prince and lover ought to be. Said if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. If you want to call that baby, just go ahead now. And if you'd like to tell that baby, just go ahead now. If you want to buy that fly, just go ahead now. And if you'd like to talk for hours, just go ahead now. Oh, oh, oh baby, just go ahead now.
Sebastian Urbaniak, dyrektor zawodów ostatniej rundy ósmej wyścigowych Mistrzostw Polski.
Jesteśmy na torze Poznań i cieszymy się, że ten sezon powolutku udaje się doprowadzić do końca. No i podczas tych ostatnich rund też emocji nie brakuje. Pierwsze rozstrzygnięcia już zapadły w piątek.
Tak, już wiemy, że mamy Mistrza Polski. Mariusz Miękoś w swojej klasie czwarty rok z rzędu, także wielkie gratulacje. Wielki show, ale też nie było łatwo, bo przeciwnicy walczyli bardzo, bardzo fajnie.
No właśnie, to były te najsilniejsze samochody Lamborghini, mknął Mariusz Miękoś po kolejny mistrzowski tytuł.
Tak, dokładnie tak i za chwilę będziemy mieć tylko pro forma wyścig. Mariusz rzeczywiście nie odpuszcza i jedzie z nami dalej.
Tutaj jednak w pozostałych klasach jeszcze mamy troszkę emocji, między innymi teraz jesteśmy świadkami wyścigu w klasie D2000. Tutaj jeszcze walka mistrzowską koronę trwa.
Dokładnie tak, ostatnie minuty i właśnie Kasia Terlikowska, która nadal prowadzi, walczy o to, żeby utrzymać to mistrzostwo. Jest blisko, żeby to się nie wydarzyło.
No bo Walkowiak tutaj niesamowicie naciska.
Tak, i możliwe, że mu się uda. Także patrzymy do kreski, patrzymy, co się dzieje do końca i tutaj nie mamy jeszcze rozstrzygnięcia.
Pandemiczny sezon, wszyscy wytrzymali do końca. Znowu jest spora stawka zawodnicza tutaj podczas wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski.
Tak, 120 aut zgłoszonych było trochę więcej. 120 aut wystartowało. To jak na ostatnią rundę, w której walczą z reguły tylko ci, którzy chcą się liczyć w pierwszej piątce lub walczą o podium, to jest bardzo dużo. To jest około 30% niż zawsze co roku, więc myślę, że to taki sukces nad COVID-em, że mamy aż tylu zawodników. Poza tym jako jedna z niewielu dyscyplin zrobiliśmy wszystkie swoje rundy bardzo szybko, bo ostatnia runda była przecież 2 tygodnie temu, także tempo sprinterskie. Oczywiście zapraszamy na kolejny rok, bo my już układamy kalendarz.
Ładnie, ładnie to wyglądało. Katarzyna Terlikowska na miejscu drugim. Po niesamowitej walce i pościgiem za Bartoszem Walkowiakiem. On na miejscu pierwszym. Bartosz Walkowiak.
Bartosz Walkowiak, mistrz Polski, DN 2000. Niesamowita walka z Katarzyną Terlikowską do samego końca ostatniego wyścigu. No takie zwycięstwo chyba smakuje bardzo dobrze.
No, takie zwycięstwo smakuje najlepiej. Trochę było mokro, trochę było ślisko, aczkolwiek nasz samochód ma trochę dużą przewagę, także jechaliśmy raczej kontrolowany wyścig do końca.
A niech pan powie, spodziewał się pan, że może się ten sezon taki dziwny, trochę pandemiczny 2020 zakończyć pana triumfem?
Na to liczyliśmy. No, jakieś 3-4 lata.
To
Tor Poznań z radiowym mikrofonem odwiedził Krzysztof Ratajczak.
A my zerkamy na tor w Lesznie na stadionie imienia Alfreda Smoczyka. Rewanżowe spotkanie o Mistrzostwo Polski na żużlu. Po czterech biegach gospodarze prowadzą 17-7. Dwukrotne podwójne zwycięstwo ekipy Byków, rasy 4-2 i dopiero w czwartym biegu remis w wykonaniu gości. 17-7 w rewanżowym spotkaniu o Mistrzostwo Polski.
24 minuty do 20, już za chwilę nasz mini magazyn wielkopolskiego.
W ramach audycji w sportowym rytmie pora na naszą stałą pozycję, czyli magazyn Wielkopolskie Gole, choć tym razem na początek nie wyniki z niższych klas rozgrywkowych, ale kwestia, która od dłuższego czasu ma duży wpływ na funkcjonowanie nie tylko piłki nożnej, ale także całego sportu, czyli oczywiście pandemia koronawirusa. Dotyka on zarówno tego wielkiego zawodowego futbolu, jak i też tego mniejszego. Jak to wygląda w wielkopolskim świadku piłkarskim? O tym w rozmowie Krzysztofa Ratajczaka.
Po raz kolejny rozmawiamy w trudnym czasie, bo pandemia nie chce ustąpić. Dotyka to oczywiście także sportu, dotyka piłki nożnej, dotyka także futbolu, tego w naszym wielkopolskim wydaniu. Dlatego dzisiaj krótka rozmowa z dyrektorem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, panem Maciejem Chłodnickim. Panie dyrektorze, w takiej sytuacji trzeba być przygotowanym na różne scenariusze, opracowywać różnego rodzaju regulaminy, zwyczajnie, żeby nie być zaskoczonym.
Nasz dział prawny przygotował dokumenty, dzięki którym wiemy, co i w jakiej sytuacji zrobić, jeżeli w klubach pojawią się jakieś wątpliwości, choroby, kwarantanny. Nasz związek jest przygotowany i ma czarno na białe napisane, co i jak zrobić. Dzięki temu kluby też, jeżeli zajrzą na stronę, zobaczą regulamin covidowski, to wiedzą, na co mogą liczyć i nie ma tu wątpliwości, czy prawo, czy w lewo. Wszystko jest jasno napisane.
Panie dyrektorze, powiedzmy kilka przykładów, bo wiadomo, że kibice mają świadomość tego, że piłkarze, na przykład PKO BP Ekstraklasy, są bardzo, bardzo często badani. Pojawiają się przypadki zakażeń, pojawiają się przypadki przekładania meczów, a przekładając na te nie ma co ukrywać, biedniejsze także kluby rywalizujące w ligach regionalnych, to jak to robić?
Zdajemy sobie sprawę, że żaden z klubów od czwartej ligi w dół, czyli klubów, którymi zarządza Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, nie robi regularnych testów, jest to naturalne, nikogo na to tak naprawdę nie stać. Mamy przykładowe przypadki takie, przykład może, panie rektorze, zapisane jest, jeżeli więcej niż trzech zawodników ma kwarantannę, Wydział Gier się pochyla nad tematem i przekłada mecz. Jeżeli jest jeden zawodnik chociaż zarażony, zawodnik, członek sztabu, kierownictwa, czyli osób, które mają ciągły dostęp do zawodników, dzieci i wszystkich członków klubów, także taki mecz może zostać przełożony. Ale ważna rzecz, deklaracja to jest jedno, jednakże finalnie związek potrzebuje dokumentów. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy sanepid, inaczej jest w Poznaniu, inaczej jest w Kaliszów czy w Środzie Wielkopolskiej, nie każdy sanepid dokumenty takie dostarcza, czasami są to telefony. Dlatego też konieczna za każdym razem jest rozmowa tutaj z moją osobą, gdyż jestem jakby tu przedstawiony jako taki pełnomocnik do spraw covidowskich w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej i każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie. Jednakże punktem wyjścia jest dokument sanepidu i deklaracja klubu o chorobach, o osobach na kwarantannie lub zarażonych.
Tak wyczuwam z tego, co pan mówi, na podstawie tych opracowanych regulaminów, które można obejrzeć na stronie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i zapoznać się z tymi przepisami. Jest chyba ogromna chęć, żeby nie powtórzyła się historia z poprzedniego sezonu, tego, kiedy wszyscy byliśmy zaskoczeni pandemią koronawirusa i rozgrywki trzeba było po prostu przerwać. Teraz jest chyba taka chęć do końca, żeby to jednak wszystko się toczyło w miarę normalnie, mimo trudnej sytuacji.
Oczywiście, jako związek zarządzamy tymi rozgrywkami, chcemy, żeby to wszystko się toczyło. Tak samo kluby, które dzwonią, z tych rozmów wielu, które przeprowadziłem w ostatnich dniach, wszyscy chcą grać. Tutaj dzwonią kluby, przykładowo dwoją mamy dwóch, trzech na kwarantannie, czy my musimy grać? Ja mówię, oczywiście nie to, że musicie, tylko macie prawo zgłosić, że nie macie zawodników, bo są na kwarantannie. Kwarantanna to nie choroba, tak pamiętajmy o tym. Kluby się cieszą, chcą grać i jednakże musimy pamiętać o zdrowym rozsądku. Jeżeli chodzi o zdrowie zawodników i naszego otoczenia, rodzin i tak dalej, musimy być czujni. Dlatego też zachęcam jeszcze raz do kontaktu i bezpośredniej rozmowy z moją osobą. Wszystko tak ustalimy, aby rozgrywki się toczyły w zdrowiu przede wszystkim.
Tyle o COVID-zie i koronawirusie. Teraz przechodzimy do rozgrywek trzeciej ligi. Na początek wizyta w Środzie Wielkopolskiej. Grzegorz Hałasik.
Nie sposób nie przejść obojętnie wobec tego, co dzieje się na szczycie grupy drugiej piłkarskiej trzeciej ligi, gdzie na czele jest Polonia Środa Wielkopolska, prezes klubu Rafał Ratajczak.
Myślę, że tutaj dużą rolę odegrało to, że my od 4 maja jesteśmy w treningu. Wiele klubów podeszło w tym roku tak do sytuacji, że skoro poprzedni sezon nie zostanie dokończony, to wznowiło trenowanie dopiero na końcu czerwca czy początku lipca. My jednak konsekwentnie cały maj i czerwiec pracowaliśmy i bardzo możliwe, że to też miało wpływ na tak dobry start. Właściwie doszło do nas trzech zawodników, dwóch wróciło, naszych chłopaków, Krystian Pawlak i Damian Buczma, i właściwie pozyskaliśmy jednego zawodnika, Krzysztofa Biegańskiego, który na pewno dużo nam pomaga, ale trzeba też przyznać, że ci zawodnicy, którzy do tej pory grali już w Polonii, oni są znowu o rok starsi, są troszeczkę bardziej doświadczeni, już nie są takimi młokosami, tylko są powoli w najlepszym wieku do grania.
39 lat ma już Luis Enrique, jest dwukrotny mistrz Polski z Lechem Poznań. Omawiając sytuację w Polonii Środa Wielkopolska, nie sposób o tym zawodniku nie powiedzieć.
Nie, no to jest absolutnie wyjątkowy człowiek. Po pierwsze, bardzo pracowity, wzór piłkarza, niezwykle oddziaływujący na całą szatnię, jako przykład, jak ciężko trzeba pracować na treningach, jak z wielkim sercem i zaangażowaniem należy walczyć na boisku, to on często podnosi drużynę w ciężkich momentach. Tak jak teraz na przykład w ostatnim meczu w Przodkowie, kiedy było ciężko strzelić pierwszą bramkę, pobiegł do przodu, przedarł się przez trzech obrońców i rozpoczął. To strzelanie brane.
Kolejne nazwisko, które trzeba wymienić, trener Krzysztof Kapuściński. Ciężkie były początki, trener uspokajał, prezes się trochę denerwował, a okazuje się, że ciągłość pracy popłaca.
Musieliśmy się dotrzeć, to na pewno. My mieliśmy swoje doświadczenie jako zarząd. Krzysztof przyszedł do nas ponad 2 lata temu ze swoimi doświadczeniami. Na pewno na początku nie czuł się tutaj pewnie, bo pierwszy raz musiał zmienić miasto, zmienić klub, więc on się też tego uczył. My i wzajemnie się uczyliśmy i na pewno był były różne dylematy. Najpierw podpisaliśmy kontrakt na 2 lata, on się w tym roku w czerwcu skończył. W maju już zdecydowaliśmy i wspólnie po rozmowach, że chcemy to kontynuować. Widzieliśmy my jako zarząd progres w grze klubu, widzieliśmy, że zawodnicy się rozwijają i co bardzo ważne, widzieliśmy, że zawodnicy chcą z tym trenerem pracować i to było też dla nas bardzo ważny sygnał, żeby dalej z Krzysztofem pracować i widać, że to przynosi efekty.
Kluczowe pytanie, co teraz z Polonią Środa Wielkopolska?
Walczymy, myślimy oczywiście na razie o rundzie jesiennej, to jest najważniejsze zadanie. Chcemy zdobyć jak najwięcej punktów, chcemy być na pierwszym miejscu, jeśli się da, bo jest wiele czynników, które mówią, że tak może być. W Środzie buduje się nowy stadion, jestem przekonany o tym, że on będzie latem przyszłego roku oddany, czyli nie będzie kłopotów z licencją na grę w Środzie w ewentualnej drugiej lidze. Na pewno chcielibyśmy i poczynimy wszyscy starania poprzez samorząd, sponsorów, zarząd, piłkarzy, tego, żeby starać się ten awans wywalczyć, chociaż trzeba zdawać sobie sprawę, że jest kilka klubów zamożniejszych w tej lidze, może jeszcze nawet lepszą sytuację, no ale my mamy pakę, mamy atmosferę i mamy swoje doświadczenia i chcemy to wykorzystać.
A budżet macie zapewniony do końca sezonu, trzecioligowy pewnie?
No tak, oczywiście, że tak. Na razie mamy trzecioligowy, wiąże ogromne nadzieje z powstaniem tego stadionu, że przyciągniemy nowych, kolejnych sponsorów, ponieważ ten stadion będzie wyjątkowy. Myślę, że w zachodniej Polsce tak fajnego stadionu, tak dobrze zbudowanego pod względem współpracy z firmami, ze sponsorami, no nie ma w tej zachodniej Polsce i to będzie wzór. My w dużej mierze wzorujemy się właśnie na Nieciecze, na tym, jak wykorzystać możliwość reklamowania firm i dobrego przyjmowania sponsorów w czasie meczu. To jest bardzo ważne, bo jest wielu przedsiębiorców, którzy mają pieniądze, nie do końca może kochają piłkę, tak jak niektórzy z nas, ale chcą na ładnym, nowoczesnym stadionie na pewno będą chcieli być.
Dobra piłkarska praca od podstaw w Środzie Wielkopolskiej i dobre efekty w ligowej tabeli, choć w 11 kolejce trzeciej ligi Grupy Wielkopolskiej Polonia straciła punkty przed własną publicznością, remisując z Unią Swarzędz 0-0. W pozostałych meczach KP Starogard Gdańskie wygrał z Bałtykiem Koszalin 3-1, Nielba Wągrowiec uległa Świtowi Skolwin 0-1. Pomorzanin Toruń przegrał z GKS-em Przodkowo 0-2, Bałtyk Gdynia rozgromił Chemika Police 6-0, Sokół Kleczew uległ Raduni Stężyca 0-4, Unia Janikowo pokonała Górnika Konin 2-1. Mieszko Gniezno przegrał z Jarotą Jarocin 0-2. Spotkania rezerw Pogoni Szczecin z Elaną Toruń i Kotwicy Kołobrzeg z Gryfem Wejherowo zostały odwołane. Mecz floty Świnoujście z Gwardią Koszalin 21 listopada.
Czwarta liga, 12 kolejka. Polonia Kępno zremisowała z Olimpią Koło 2-2. GKS Dopiewo przegrał z Lubuszaninem Tcianka 1-2. Warta Międzychód zremisowała z Tarnowią Tarnowo Podgórne 1-1. Odolanowia przegrała z Wilkami Wilczyn 2-3. Kotwica Kurnik uległa Krobiance Krobia 1-2. Iskra Szydłowo wygrała z Polonią Leszno 3-1. TPS Winogrady zremisował z Wiktorią Września 2-2. Obra Kościan podzieliła się punktami po remisie z Wiktorią Ostrzeszów 1-1. LKS Gołuchów wygrał z Pogonią Nowe Skalmierzyce 1-0. A Centra Ostrów Wielkopolski przegrała z rezerwami KKS-u Kalisz 1-2.
Piąta liga, grupa pierwsza. Polonia Chodzież wygrała z Błękitnymi Wronki 4-1. Pogoń Łobrzenica pokonała Spartę Oborniki 4-0. Huragan Pobiedziska zremisował ze Spartą Szamotuły 2-2, Orkan Śmiłowo rozgromił Spartę Złotów 6-1. Lechita Kłecko wygrał z Notecią Czarnków 1-0, GLKS Wysoka uległ Czarnym Czerniejewo 0-2, Wełna Skoki przegrała z Zamkiem Gołańczy 0-1, a Lechia Kostrzyn zremisowała z Leśnikiem Margonin 1-1.
Druga grupa piątej ligi, Promieni Krzywiń wygrał z Wiarą Lecha Poznań 2-1, Lipno Stęszew zremisowało z Przemysławem Poznań 2-2, Płomień Przyprostynia przegrał z Rawią Rawicz 1-2, PKS Racot uległ Sokołowi Pniewy 1-3, Piast Poniec wygrał ze Stellą Luboń 2-1, Patria Buk przegrała z Gromem Plewiska 2-5, Pogoń Śmigiel uległa Akademii Piłkarskiej Rejsa Poznań 0-3, Orkan Chorzemin przegrał z Gromem Wolsztyn 2-3, a Kania Gosteń pokonała Koronę Piaski 1-0.
Grupa trzecia piątej ligi, Piast Koblin wygrał z Astrą Krotoszyn 5-1, SKP Słupca z Tulisją Tiszków 3-1, Raszkowianka przegrała z Wiktorią Skarszew 1-2, Polonus Kazimierz Biskupi uległ Witkowi Witkowo 0-2. Stal Pleszew rozgromiła Zewkę Kobyla Góra 5-0, Piast Czekanów przegrał ze Zjednoczonymi Rychwał 2-3, Orzeł Mroczeń uległ GKS-owi Rychtal 1-2, MKS Dąbie zremisował z GKS-em Sąpolno 2-2, mecz Lwa Pogorzela z KS-em Opatówek został odwołany.
I jeszcze Ekstraliga Kobiet, dziewiąta kolejka i niestety wyjazdowa porażka Medyka Konin 2-3 z SMS-em Łódź. W pozostałych spotkaniach ROW Rybnik przegrał z Górnikiem Łęczna 1-5, AZS Kraków wygrał z APLG Gdańsk 3-1, Śląsk Wrocław uległ Czarnym Sosnowiec 0-3, GKS Katowice pokonał Rolnika Biedrzychowice 5-0, a KKP Bydgoszcz bezbramkowo zremisował z Olimpią Szczecin.
Tyle magazynu Wielkopolskiego, ale już niedługo będziemy na zapaśniczych matach.
Józefa Koszyńskiego w zapasach w stylu klasycznym. Ja przypomnę tutaj, przybliżę troszeczkę w krótkich słowach postać pana Józefa. Józef Koszyński urodził się 6 czerwca 1925 roku w Poznaniu. Z jego inicjatywy w roku 1985 została utworzona sekcja zapaśnicza przy Poznańskiej Spółce Mieszkaniowej, która rok później została przemianowana na Klub Sportowy Sowiecki Poznań. Do 2006 roku pełnił on funkcję prezesa Klubu Sportowego Sowiecki Poznań.
Po raz 14 zapaśniczy turniej Memoriał Józefa Moczyńskiego na matach hali sportowego Klubu Sobieski. Prezes Antoni Obrycki. Usłyszeliśmy kilka naprawdę fantastycznych słów o patronie tego turnieju, ale my zapytajmy o współczesność w tych trudnych, pandemicznych czasach. Tutaj przyjechał, jak będzie wyglądać ta rywalizacja?
Dzisiaj na naszych zawodach jest 137 zawodników, 17 klubów z całej Polski i 4 kraje odwiedziły nas, także to jest duże uznania i duży podziw dla osób, które chciały do nas przyjechać i odważyły się w tym trudnym czasie.
Troszkę kosmiczny taki wizerunek, wy wszyscy poruszacie się i teraz też rozmawiamy w specjalnych przyłbicach, maseczkach, ograniczona ceremonia otwarcia. Łatwo nie jest, no ale zapaśnicy to zahartowany lud.
Staramy się wszystkie wymogi związane z tego, że jesteśmy w żółtej strefie spełnić. Staramy się jak ograniczyć możliwość zarażenia się. Chcemy, żeby te zawody trwały jak najkrócej, żebyśmy się jak najszybciej rozstali. Mam nadzieję, że bez żadnej kontuzji i po prostu wiemy, że musimy walczyć. No, czy będzie to walka z chorobą, czy na macie, my jesteśmy wojownikami i będziemy walczyć. Jeśli będzie nam pozwolone, to na pewno będziemy korzystać z tej możliwości, żeby organizować zawody.
Panie prezesie, to jeszcze powiedzmy o tej sportowej stronie. To są kategorie wiekowe jakie, czy kilka tych kategorii podczas turnieju Memoriału Moczyńskiego?
Grupa kadetów, to są chłopacy 15-letni i do 13 roku życia i grupa młodzików od 12 roku życia. Jest dużo zawodników, każdy łaknie z nas rywalizacji i musieliśmy odmawiać innym klubom, które chciały do nas odwiedzić z racji tej, że mamy ograniczone możliwości, jeśli chodzi o organizację i brzydko mówiąc przemiał na naszym obiekcie.
To zawsze organizacyjnie było wszystko tip-top i zawsze było fajne, także fajna sportowa atmosfera. Ostatnio dobry czas chyba dla zapaśników Klubu Sportowego Sobieski. Na radomskich mistrzostwach Polski były medale. Sądzi pan, że takie perełki tutaj też podczas tego turnieju, tej młodzieżowej kategorii się pojawią?
Jestem przekonany. U nas na naszej sali walczył Damian Janikowski, który jako uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie zdobył brązowy medal. Jestem przekonany, że tu są zawodnicy, którzy za kilka lat będą w kadrze narodowej, które będą reprezentowali nasze państwo na największych imprezach sportowych na świecie.
Zawody zapaśnicze na poznańskim osiedlu Sobieskiego obserwował Krzysztof Ratajczak.
A my na koniec przenieśmy się jeszcze na hipodrom Wola w Poznaniu, gdzie odbyły się nietypowe zawody jeździeckie w WKKW. Grzegorz Hałasik.
Myśląc o koniu, to nietypowe zawody sportowe, ale też coś więcej. Współorganizatorka Katarzyna Mecka.
Wykłady, pokazy i właśnie zawody sportowe. Wszechstronny koń, wszechstronny jeździec, czyli WKKW naturalnie. Konkurencja ujeżdżenia, skoków i otwarty cross.
Co to znaczy WKKW naturalnie?
To znaczy bezogłowia. Czyli konie nie będą miały w pyszczkach nic. Będzie to na kordeo bądź na halterze, czyli takim kantarku z liną. Największa ilość punktów będzie za jazdę na kordeo, czyli tylko na takiej lince na szyi, czyli głowa konia jest zupełnie wolna. To jest po prostu taka linka, która jest dookoła szyi konia, luźno zawieszona, żeby to było jasne.
Mhm, to pozwoli sterować koniem?
Tak, jeżeli koń jest ze swoim jeźdźcem skomunikowany dobrze, no to wystarczy wzrok tak na dobrą sprawę. I właśnie ta impreza jest po to, żeby promować naturalne formy jeździectwa, bez presji, bez bólu i żeby pokazać, że konie potrafią reagować na dużo subtelniejsze sygnały niż to jest nam wiadome do tej pory.
Tutaj zawodnicy muszą pokonać wszystkie WKKW-owskie próby, czyli najpierw ujeżdżenie, potem cross i na końcu skoki przez przeszkody.
Odbywają się w Polsce regularnie Mistrzostwa Polski w skokach, tylko bez ogłowia. Natomiast WKKW jest po raz pierwszy. Na pewno jest to ciekawostka.
Ci, którzy trenują wyczynowo jeździectwo, czy to skoki, czy ujeżdżenie, czy też WKKW, to jednak z takim jeżdżeniem bez ogłowia mają problemy.
No tak, dlatego bardziej to osoby, które mają jednego swojego konia przyjaciela, z którym się dobrze kontaktują, komunikują i nie mają strachu, że się coś temu koniowi stanie, wręcz przeciwnie. Generalnie naturalne jeździectwo idzie w kierunku dużego bezpieczeństwa. W ogóle jeździectwo jest sportem wysokiego ryzyka i chodzi o to, żeby to ryzyko minimalizować i to naturalne jeździectwo właśnie w ostatecznym rozrachunku jest dużo bezpieczniejsze niż klasyczne.
Wydaje się, że więcej sprzętu to więcej bezpieczeństwa, okazuje się, że mniej sprzętu to więcej bezpieczeństwa.
Tak, jak mówi mój ulubiony trener, pan Tadeusz Szymoniak, im więcej sprzętu, tym mniej talentu.
Te wymagania dla par, dla koni, dla zawodników i w ujeżdżeniu, i w krosie, i w skokach przez przeszkody chyba jednak są trochę mniejsze niż w takim prawdziwym WKKW.
Oczywiście, jest to pierwsza impreza, jest to pierwsza podjęta przez nas próba, dlatego te układy w tych konkursach będą dosyć proste. Natomiast program ujeżdżeniowy jest sklasyfikowany przez Polski Związek Jeździecki, więc jest to program funkcjonujący normalnie na zawodach. Program skokowy również jest ustawiony przez gospodarza toru, pana Mirosława Szłapkę i też jest według PZJ-owskich norm. Natomiast cross jest trochę freestylem, przeszkody są niższe, maksymalnie 75 cm i jest dużo przeszkód także habituacyjnych, czyli takich nie tylko skokowych, ale konie będą musiały przejść przez wodę, przecisnąć się między balotami, przejść przez firanki. To są takie naturalne przeszkody, których nie ma w klasycznym WKKW.
Ta forma jeździectwa ma sporo zwolenników w Polsce.
Bardzo dużo, niestety jeszcze dosyć mało w Wielkopolsce, ale w innych rejonach jest to dużo bardziej popularne.
Jest oczywiście część sportowa, ale to też okazja, by posłuchać tych, którzy się w tym specjalizują.
Mamy wykładowców nie tylko z Polski, ale także ze świata, znanych właśnie w naturalnym jeździectwie. Będą to ludzie także ze Stanów Zjednoczonych, z Kalifornii, z Niemiec. Będziemy się z nimi łączyć online, no bo sytuacja covidowa tutaj nam nie pozwala na to, żebyśmy ich zaprosili do nas bezpośrednio. Wszędzie na świecie jest to dużo bardziej popularne niż u nas i tam mają dużo większe doświadczenie. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo duża tradycja. I no idziemy w tym kierunku. Na razie jesteśmy daleko, ale dążymy, idziemy, staramy się dorównać albo chociaż przybliżyć się do tego poziomu, który jest w innych krajach.
Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, jak wygląda naturalne jeździectwo bez ogłowia, to może włączyć sobie jakiś film i zobaczyć, jak Indianie jeżdżą na koniach, a może zaklinacza koni.
Dokładnie, no to jest właśnie ten trend. Zaklinacz koni jest filmem z lat 90. Już tam wszyscy z zachwytem oglądaliśmy, prawda, Roberta Redforda. Pierwowzorem tej postaci jest właśnie amerykański zaklinacz koni. I takich zaklinaczy mamy też w Polsce. Andrzej Makacewicz z dzikim Mustangiem. Jest to koń wyłowiony z dzikiego stada i przywieziony tutaj do Polski, do konkursu Mustang Makeover, który będzie za tydzień w Aachen.
Wizytą na hipodromie Wola kończymy przegląd wydarzeń sportowego weekendu w ramach audycji w sportowym rytmie, choć jeszcze rzut oka na tor w Lesznie. Tam Unia zmierza po kolejny tytuł Mistrzów Polski. Zespół Fogo Unii podejmuje Moje Bermudy Stal Gorzów w rewanżowym spotkaniu finałowym Mistrzostw Polski i prowadzą gospodarze po 7 biegach 30-12.
Jeszcze oczywiście zaproszenie na dzisiejszy mecz reprezentacji Polski. O 20.45 biało-czerwoni zagrają z Włochami w Gdańsku w meczu trzeciej kolejki piłka Ligi Narodów.
Dzisiejszą audycję w sportowym rytmie realizował Jarosław Pachczyński, przy mikrofonach
Dawid Cytrowski
i Wojciech Bernard. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.